и те ат Йозеф. На катехезы о Świętym Józefie zaprasza ksiądz Jakub Bogacki.
Z Ewangelii według Świętego Mateusza. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł pański we śnie i rzekł: Wstań, weź dziecię jego matkę, idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie dziecięcia. On więc wstał, wziął dziecię i jego matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego Heroda, bał się iść tam. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo proroków. Nazwany będzie Nazarejczykiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, wszyscy czciciele świętego Józefa, w czasie kolejnej katechezy pierwszośrodowej przyglądamy się świętemu Józefowi, przyglądamy się świętej rodzinie. Dzisiaj razem z Jezusem, Maryją i Józefem docieramy do Nazaretu. Po tym długim czasie życia na obczyźnie, po długiej wędrówce, pełnej trudu, niebezpieczeństwa, dylematów, święta rodzina osiada w Nazarecie, w mieście, w miejscowości, o której nikt nigdy, czytając Pismo Święte Starego Testamentu, nie słyszał. To prawda, bracia i siostry, Nazaret był takim miejscem, które nikomu nic nie mówi. I to właśnie to miejsce wybrał Pan Bóg, aby tam Jego Syn dorastał w latach, w mądrości, aby też rozwijał się w cieniu świętego Józefa. Choć później to Józef zostanie nazwany cieniem Ojca, to jednak w Nazarecie w pewien sposób możemy powiedzieć, że to Jezus żył w cieniu Józefa. Dzisiejszą katechezę, która dotyczyć będzie tego życia, które wielu nazywa życiem ukrytym Jezusa, Maryi i Józefa w Nazarecie, chciałbym osnuć wokół homilii, którą właśnie w tym miejscu wygłosił święty Paweł VI, papież, który jako pierwszy odwiedził Ziemię Świętą i jako pierwszy udał się do Nazaretu. W swojej homilii, która tak jak Nazaret charakteryzuje się prostotą, skoncentrował naszą uwagę na trzech aspektach. Mówił przede wszystkim, że Nazaret jest dla nas wszystkich najpierw lekcją ciszy. Rzeczywiście, Pismo Święte milczy na temat Nazaretu. Pismo Święte Nowego Testamentu milczy na temat życia Maryi, Józefa i Jezusa w Nazarecie. Nazaret wydaje się być miejscem, w którym cisza, w cudzysłowie, woła bardzo głośno. To taki paradoks, ale czasami przemawiają do nas słowa, czasami przemawiają do nas gesty, a czasami przemawia do nas cisza. I ta cisza Nazaretu, cisza życia ukrytego świętej rodziny, ona jest bardzo znamienna, ona jest bardzo ważna. To jest taki czas, w którym Maryja, Józef i Jezus mają czas, żeby być razem. Razem ze sobą, razem z Panem Bogiem. To jest bardzo piękne. Mówi się często, że rodzina mocna jest wtedy, zżyta z sobą jest wtedy, kiedy są w niej trzy elementy, które łączą wszystkich członków rodziny. Mianowicie, że rodzina potrafi wspólnie się pomodlić, rodzina potrafi wspólnie pójść do kościoła w niedzielę i rodzina potrafi zasiąść wspólnie do stołu. Niby trzy bardzo proste rzeczy, trzy bardzo proste sprawy. Codzienna wspólna modlitwa, codzienna Eucharystia i posiłek, w którym wszyscy zasiadają razem do stołu. Niby to takie proste, ale pomyślmy, czy w naszych rodzinach jest właśnie tak? Czy rzeczywiście każdy w naszym domu się modli? Czy są takie momenty w ciągu dnia, albo przynajmniej raz na jakiś czas, kiedy potrafimy pomodlić się wspólnie? Pomyślmy o tym, czy w niedzielę wszyscy, którzy mieszkają w naszym domu czy mieszkaniu, idą do kościoła? Albo czy zdarza się czasami, żebyśmy wszyscy poszli na jedną mszę świętą? I wreszcie, czy wszyscy w naszym domu, mieszkaniu potrafią zasiąść wspólnie do stołu? Jak to jest z tymi posiłkami? Czy w czasie posiłku lgniemy do siebie? Czy posiłek jest może takim momentem, kiedy uciekamy od siebie? Bardzo jestem wdzięczny moim rodzicom za to, że do dnia dzisiejszego dbają o to, żeby każdy posiłek był przy stole. Stół jest pewnym symbolem bardzo ważnym w każdym domu albo mieszkaniu. Stół jest symbolem ołtarza, na którym Pan Jezus oddaje swoje życie za nas. I takim ołtarzem, możemy tak przenośnie powiedzieć, w domu jest stół. Stół ma nas jednoczyć. Tak jak w kościele jednoczymy się wokół ołtarza, tak w domu powinniśmy, czy mieszkaniu, jednoczyć się wokół stołu. I tak jak powiedziałem, moi rodzice dbają o to i dzięki temu zawsze wtedy, kiedy jest posiłek, nie ma tak, że ktoś je u siebie w pokoju, ktoś gdzie indziej. Nie, wszyscy jemy przy stole i to jest bardzo, bardzo jednoczące, bardzo wspólnototwórcze. To jest taki moment, czasami jedyny moment w ciągu dnia, kiedy możemy dłużej porozmawiać. I zachęcam do tego, żeby w domach, w mieszkaniach, w rodzinach dbać o to, żeby posiłek był takim momentem wspólnym, żeby posiłek nie był czymś takim, co ludzi dzieli, ale co ludzi jednoczy, żeby modlitwa jednoczyła nas w domu, żeby wspólne wyjście do kościoła nas jednoczyło. Jeśli w każdej rodzinie będą te trzy elementy, wspólna modlitwa, wspólna niedzielna Eucharystia i wspólny posiłek, to nie mówię, że ta rodzina będzie idealna, ale z pewnością będzie bardzo dobra i z pewnością dużo łatwiej będzie pokonać wiele trudności, niż tym rodzinom, które tego nie mają. Można w to wierzyć albo można w to nie wierzyć, ale tak jest. Im więcej duchowych i wspólnototwórczych elementów, które nas jednoczą, tym większa szansa, że nasza rodzina przetrwa wszelkie trudności, wszelkie kryzysy, których nie zabraknie. Jest jeszcze jeden element ciszy, bardzo ważny. Otóż cisza, której symbolem jest Nazaret, cisza sprawia, że pogłębiamy nasze życie wewnętrzne, pogłębiamy nasze życie duchowe. Trudno jest rodzinom, których brakuje wiary. Wiara jest takim budulcem wszystkiego, co dobre. Wiara jest budulcem przebaczenia, wiara jest budulcem wdzięczności, wiara jest budulcem nadziei. Rodziny, które nie mają wiary, rodziny, w których chociaż jedna osoba nie wierzy, one są bardzo smutne. Osoby, które wierzą, często w rodzinach potrafią wiele spraw, rzeczy, odpowiedzialności wziąć na siebie. Nie uciekają od tego. Potrafią nieraz przemilczeć pewne sprawy, tak jak to się mówi, machnąć na coś ręką, po to, żeby w domu była zgoda, po to, żeby nie było nienawiści, kłótni, żeby nie było braku szacunku. Im więcej osób w naszym domu wierzy i to wierzy autentycznie i potrafi też tą ciszę domu rodzinnego wykorzystać, tym lepiej. Tym lepiej dla naszych rodzin, tym więcej szczęścia i radości w takich rodzinach. Dalej święty Paweł VI, Ojciec Święty, mówi, że Nazaret jest lekcją życia rodzinnego. W tym sensie, że uczymy się bycia razem, ale też uczymy się nadziei na życie wieczne. Często, kiedy myślimy o domu rodzinnym, o tych latach dziecięcych, młodzieńczych, to myślimy o tym w sposób bardzo ciepły, bardzo radosny. Często chcielibyśmy wrócić do tych lat, ale też wiemy, jak życie wygląda. Nawet w najpiękniejszym domu, w najszczęśliwszej rodzinie pojawia się cierpienie. Czasem ktoś zachoruje, czasem ktoś umrze. To jest normalne. Jesteśmy na tym świecie tylko przez jakiś czas. I rodzina, życie rodzinne, miłość rodzinna, ona ma nas przygotowywać do radości życia wiecznego. Bardzo pięknie papież Benedykt XVI w wywiadzie, którego udzielił Peterowi Zewaldowi, zatytułowanemu jako ostatnie rozmowy, mówi o swojej rodzinie. Mówi, że oczywiście nie jest tak, że chce umrzeć, ale czeka już na ten moment, kiedy po tej drugiej stronie spotka się z Panem Bogiem, spotka się ze świętymi, ale też spotka się ze swoimi rodzicami, ze swoim bratem, ze swoją siostrą. To jest bardzo piękne. Teolog tak wielki, człowiek tak głębokiej wiary jak Benedykt XVI daje nam nadzieję, że po tej drugiej stronie nasza rodzina utworzy się na nowo, że tam będziemy mogli cieszyć się sobą już na zawsze, już na wieki, już bez tej groźby czy bez tego niepokoju, że ktoś umrze, coś się wydarzy. Dlatego tak ważne jest, by starać się o świętość, by dbać o częstą spowiedź, by dbać o częstą komunię świętą, żeby żyć nadzieją życia wiecznego. Bo nawet jeśli tutaj nasza rodzina będzie się pomniejszała, bo co jakiś czas ktoś z tego świata odejdzie, no to jednak jeśli będziemy dbać o naszą świętość, to po drugiej stronie wszyscy się spotkamy i będziemy naszą rodziną mogli cieszyć się już na zawsze. Dlatego te słowa Benedykta XVI i te przemyślenia na temat życia rodzinnego, one są zachętą do tego, by dbać bardzo mocno o swoją duszę, by dbać bardzo mocno o swoje sumienie. Bo nawet jeśli zostaniemy na tym świecie sami, w tym sensie, że wszyscy już odejdą, rodzice, czasem rodzeństwo, mąż, żona, nie będzie nikogo bliskiego, to jak mówił Benedykt XVI, kto wierzy, nigdy nie jest sam. Jest z nami Pan Bóg, są święci. Pan Bóg zawsze da nam jakichś ludzi, którzy na tym świecie będą po naszej stronie, a po drugiej stronie będą czekać na nas już ci najbliżsi. I ci najbliżsi duchowo, i ci najbliżsi według relacji tutaj na ziemi. Dlatego bardzo mocno wpatrujmy się w świętego Józefa, wpatrujmy się w obraz świętej rodziny i dążmy do świętości, żebyśmy tego życia rodzinnego, które tutaj jest na ziemi, nie stracili na wieki, ale poprzez naszą świętość osobistą, poprzez troskę o nasze sumienie, mogli cieszyć się życiem rodzinnym już tam w niebie. I abyśmy jako rodzina mogli wpatrywać się w Pana Boga. A wiem, że to nie jest takie proste. Ucząc w liceum, często rozmawialiśmy z moimi uczniami, uczennicami o życiu rodzinnym. I pamiętam takie piękne przykłady, ale pamiętam też takie smutne. Kilkukrotnie dochodziliśmy do wniosku, że wieczorem już po pracy, po obowiązkach domowych, kiedy rodzice już mogą chwilę odpocząć, mają trochę więcej czasu, zamiast pójść do pokoju syna czy do pokoju córki, to łatwiej im usiąść przed telewizorem, przed telefonem, przed komputerem. To jest bardzo smutne i wielu tych młodych, których uczyłem, na to zwracało uwagę, że mama czasem wie, jakie problemy rodzinne ma jakaś aktorka czy piosenkarka, ale nie wie, jakie problemy w szkole czy w życiu ma jej córka. Ojciec czasami wie, z jakimi problemami mierzy się piłkarz, ale nie wie, jakie problemy ma w swoim życiu syn. Żyjemy bardziej wirtualnie niż realnie. Nazaret, szkoła Nazaretu, święty Józef, oni zachęcają nas do tego, żeby żyć realnie, żeby wieczorem czasami odłożyć na bok to, co w telewizji, to, co w telefonie, a pójść do syna, do córki, chociażby po to, żeby usiąść, żeby pokazać, że nie jesteś mi obojętny, nie jesteś mi obojętna. Zastanówmy się, czy święty Józef, czy Matka Najświętsza, oni wieczorem żyli swoim życiem, czy jednak starali się ten czas poświęcać Jezusowi. Myślę, że starali się spędzać ten czas razem. Więc myślę, warto o to zadbać. Bo później, kiedy ktoś umiera, kiedy ktoś choruje, to zazwyczaj żałujemy tych momentów, które mogliśmy spędzić razem, a jednak tego nie zrobiliśmy. Żałujemy tych momentów, kiedy mogliśmy porozmawiać, a wybraliśmy telefon, telewizor, komputer. Żyjmy tak, by nie żałować żadnej naszej decyzji. I wreszcie ostatnia lekcja, o której mówi święty Paweł VI, ostatnia lekcja, którą daje nam Nazaret, to lekcja pracy. Tak, święty Józef na pewno był człowiekiem pracy. Święty Józef był człowiekiem odpowiedzialnym, musiał pracować, musiał zarabiać na życie swojej rodziny. Z pewnością też Pan Jezus uczył się od niego różnych tajników pracy. Wielokrotnie w Ewangelii słyszymy i czytamy, jak Pan Jezus nazywany jest synem cieśni. Józef pracował pracą rąk własnych. Józef nie był człowiekiem wybitnie wykształconym, ale był człowiekiem mądrym. Mądrość polega też na tym, że człowiek wykonuje takie obowiązki, które zapewnią byt jego rodzinie. Żadna praca nie hańbi. Praca fizyczna człowieka uszlachetnia. I święty Józef jako człowiek uszlachetniony, nie tylko pochodzeniem, bo wiemy, że pochodził z królewskiego rodu, ale przede wszystkim uszlachetniony swoją świętością, uszlachetniony pracowitością, zachęca nas do tego, właśnie by nie bać się pracowitości. I tutaj w ramach tej naszej katechezy pierwszośrodowej chciałbym zwrócić uwagę na pewne rozróżnienie. Otóż bardzo łatwo pomylić pracowitość z pracoholizmem. Pewnie myślimy o naszych rodzicach, dziadkach. Wielu z nas otrzymało piękny przykład pracowitości z ich strony. Ja też. Ale widzimy też i spoglądamy na to, co dzieje się teraz. I ludzie rzeczywiście pracują bardzo dużo. I o co w tym wszystkim chodzi? Jaka jest różnica między pracowitością a pracoholizmem? Jak to rozróżniać? Jak na to spoglądać? I kiedy jesteśmy pracowici, a kiedy stajemy się pracoholikami? Otóż pracowitość, ona nas kieruje do innych ludzi. Pracujemy, wykonujemy nasze obowiązki, czy to zawodowe, czy rodzinne, czy domowe, po to, żeby mieć czas dla innych, żeby mieć pieniądze dla innych, żeby zapewnić najbliższym jakiś dobry poziom życia, ale też pracując nie zaniedbujemy rodziny. Pracoholizm nie jest ukierunkowany na rodzinę. Pracoholizm jest ukierunkowany na miłość własną. Pracoholizm wyraża egoizm. O ile pracowitość odnosi się do innych i pracujemy dla innych, o tyle pracoholizm odnosi się do nas samych i pracujemy na nas samych. Pracujemy po to tak dużo, żeby zrobić karierę. Pracujemy po to, żeby się dorobić, czy jak to się w Wielkopolsce bardzo często mówi, żeby się dochapać, żeby mieć jak najwięcej. A jeśli mamy tyle, ile chcieliśmy mieć na początku, to nam nie wystarcza. I dalej, i więcej. To jest takie błędne koło. Pracoholizm odcina nas od innych ludzi. Sprawia, że mamy coraz więcej, ale jesteśmy coraz bardziej samotni. Pracowitość otwiera nas na innych ludzi. Zastanówmy się dzisiaj, czy jesteśmy ludźmi pracowitymi, czy jesteśmy pracoholikami. Święty Józefie, na koniec tej pierwszośrodowej katechezy prosimy Cię, stawiaj się za nami. Prosimy Cię, byśmy potrafili żyć w ciszy, byśmy od ciszy nie uciekali, byśmy wykorzystywali ciszę na bliskość z naszymi krewnymi, na bliskość z Panem Bogiem. Prosimy Cię, byśmy dbali o nasze życie rodzinne, by nikt nie czuł się osamotniony, zaniedbany przez nas. Prosimy Cię, byśmy byli ludźmi pracowitymi, byśmy unikali pracoholizmu, by praca sprawiała, że jesteśmy dla innych. Prosimy Cię, pomagaj nam w tym wszystkim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ite ad Józef. Na katechezy o świętym Józefie zaprasza ksiądz Jakub Bogacki.